zwiastowanie jest siódmą częścią serii, którą zatytułowałem Czujność. I seria tego zwiastowania oparta jest na Ewangelii Mateusza, na 24 i 25 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi o końcu świata, o swoim powtórnym przyjściu, gdzie naucza o tym i zachęca bardzo gorąco, aby żyć w czujności, aby żyć przygotowanym życiem i w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Gdybyśmy mogli w jakimś takim jednym zdaniu określić, to Jezus mówi: czuwaj. Harcerstwo przypomniało. Czuwaj. Czuwaj. Po drugie, bądź gotowy i oczekuj na mój powrót. I jak mamy oczekiwać? Przez te sześć zwiastowań mówiliśmy sobie o tym, że mamy oczekiwać czujnie, jak gospodarz, który wiedział, że ma przyjść złodziej. Nie zlekceważy tego, ale pilnuje, aby złodziej nie okradł jego domu. Mamy czuwać aktywnie, jak roztropny sługa, który zajął się tym, co Pan mu zlecił. Mamy czuwać, mając społeczność z Duchem Świętym, jak pięć mądrych panien, które wzięły do swojej lampy oliwę i jeszcze miały zapas, aby z niej korzystać. Mamy oczekiwać, dobrze wykorzystując zdolności, jakie Bóg nam dał, jak mamy to robić jako sługa dobry, w podobieństwie o talentach. Dwaj słudzy, oni otrzymali coś i zgodnie z obdarowaniem mieli zdolność do pomnażania pieniędzy i oni dobrze o to dbali, aby przynieść zysk dla swojego Pana. Jednym zdaniem, oczekując na przyjście Jezusa, mamy chodzić w Bożej woli, a robimy tak, bo wiemy, że przez Jezusa zostaniemy rozliczeni. Chcemy Jemu się podobać i przed Nim będziemy musieli zdać relację. I tekst, na którym dzisiaj oprzemy nasze zwiastowanie, ja się wyłączam i się przełączam.
Bo coś słyszę sam siebie. Tak jakby coś tu pytało. O, teraz już mi jest lepiej.
Tekst, na którym oprzemy dzisiejsze nasze zwiastowanie, to dalej Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. I przeczytamy trzy wiersze, 31, 2 i 33. I tę historię przeanalizujemy, gdyż ona dalej jest podsumowaniem tego, o czym Jezus mówi wcześniej w podobieństwach do swoich uczniów, do tego, żeby byli czuwającymi i przygotowanymi na dzień jego przyjścia. 31, werset 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. I później wiemy tę historię, że z tych dwóch grup Jezus jedną chwali i mówi: jesteście błogosławieni, wejdźcie, odziedziczcie królestwo, ponieważ łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodniem, przyjęliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. I mówi, dlatego, że to robiliście dla tych najmniejszych, dla innych, dlatego zasłużyliście na nagrodę, na wyróżnienie. I do kozłów powie podobnie, z tym, że z zarzutem, że to dokładnie wszystko to samo, tylko że wy tego nie robiliście. Taka była różnica. Jezus, gdy czytamy to, nadal utrzymuje wyraźny podział, jak we wcześniejszych podobieństwach. Nie ma miejsca tutaj na szarość. Tutaj jest albo ktoś biały, albo ktoś czarny. Albo jesteś owcą, albo jesteś kozłem. Albo jesteś sługą roztropnym, albo sługą niemądrym. Albo jesteś panną mądrą, albo panną głupią. Albo jesteś sługą dobrym i wiernym, albo złym i leniwym. Albo jesteś owcą, albo jesteś kozłem. Wszyscy zostaniemy osądzeni na podstawie tego, co zrobiliśmy, albo czego nie zrobiliśmy. 40 werset, gdybyśmy dalej czytali, król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I 45 werset. Wtedy im odpowie: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. Zauważmy, rozliczeni będziemy nie za nabytą wiedzę o Panu Bogu, nie o teorię, nie za teorię o Panu Bogu, nie za sławę i rozgłos, za popularność. Rozliczeni będziemy nie za zebrane dobra materialne, nie za to, co osiągnęliśmy, ilość cudów przez nas dokonanych, wspaniałych uzdrowień lub innych wspaniałych osiągnięć, ale zostaniemy osądzeni na podstawie tego, co uczyniliśmy innym, jacy byliśmy dla innych, jak zachowaliśmy się wobec innych. I chciałbym na początek podać różnicę między kozłem a owcą. Między owcą. Koza to ksywa Karoliny Kozłowskiej. Także Karolina, dzisiaj ciebie nie będę dotykał. Między kozłem a owcą, dobra? Umówmy się. Nie czujesz się obrażona? Nie, wszystko jest okej. Okay. Cieszę się. A więc między kozłem a owcą. A to nam pozwoli odpowiedzieć nam na pytanie, kim jestem. Kozłem czy owcą?
Owce też mieliśmy.
Owce też mieliśmy, ale w Irlandii. Wyemigrowała w Irlandii owca. Nasze zboże i koza, i owca. Bo tak jest. Bo tak jest. A więc dzisiaj każdy z nas sobie odpowie na pytanie. Kim jestem? Czy kozłem? Czy owcą? Kozioł to osoba, która nic dla innych nie robi. Jest zadowolona z siebie. Żyje wyłącznie dla siebie samego. Liczy się tylko on. Mocno skoncentrowana jest taka osoba na swoim życiu. Inni go nie obchodzą. To typowy biorca. Co ja z tego będę miał? Mnie się należy. A więc bardzo mocno taka osoba skoncentrowana jest na sobie. Natomiast owca to osoba, która podejmuje działania, okazuje współczucie innym ludziom, zauważa innych w potrzebie, nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, wszystkich traktuje równo, jednakowo, nie czyni różnicy. To właśnie owca rodzi życie, przynosi owoc. Kozioł pozostaje jałowy, bezpłodny, skoncentrowany tylko na sobie i na tym, co jemu się należy. Jest wyłącznie biorcą. Jezus zainteresowany jest owcami. Im chce oznajmiać swoją wolę, im chce pomagać ją wypełniać. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Znamy to słowo. W ogóle ten 10 rozdział od początku mówi o owczarni, o dobrym pasterzu, o tym, kim jest Jezus, do kogo przyszedł. I w 10 wersecie Jezus mówi, że przeciwnik, złodziej przychodzi po to, by kraść, by zażynać, by wytracać owce, a o sobie mówi: ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. A więc Jezus chce nam pomagać w naszym życiu, chce, abyśmy byli dobrymi owcami. Dalej mówi 14 werset 10 rozdziału Ewangelii Jana: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. I kończąc tę wypowiedź, 27 werset 10 rozdziału mówi: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Zobaczcie, jak bardzo Jezus troszczy się o swoje owce. On chce, aby one znały Jego głos, On chce im pomagać, On jest gotowy dać wszystko, żeby one mogły obfitować. I mówi: i nikt nie wytrze im swojej ręki. Ja troszczę się o moje owce. Ja troszczę się o każdą moją owcę. Owce charakteryzują się tym, że są posłuszne. Jezus mówi: one słuchają mojego głosu. Owce skoncentrowane są na innych. Owca chce żyć dla innych, rodzić życie i przynosić owoc. Owca dociera do ludzi każdej kategorii. Tak jak czytaliśmy tutaj, gdy Pan Jezus zapytuje, gdybyśmy zastanowili się, o jakich ludziach On mówi, to On mówi o ludziach biednych, o ludziach bezdomnych, o uchodźcach, o chorych, o opuszczonych, o przestępcach, o ludziach z marginesu. Kozioł dzieli ludzi. Kozioł segreguje ludzi. Owca chce pomagać wszystkim. Chce wspierać każdą osobę, którą Bóg stawia na jej drodze. Jezus chce nam, swoim owcom, pomagać. Jezus chce nas, swoje owce, prowadzić. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 16 werset. Bardzo znane słowo. Mówi nam Ewangelia Jana 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To jest bardzo znana prawda. Jezus stwierdza tutaj, Jezus bardzo wyraźnie mówi: wybrałem każdego z was i przeznaczyłem was, abyście przynosili owoc, abyście wydawali owoc. I oczywiście różne są aspekty przynoszenia owocu dla Boga, owocu dla Jezusa. Na przykład upodabnianie się do Jezusa jest owocem działania Jego łaski w naszym życiu. Posiadanie cech Ducha Świętego, owocu Ducha Świętego jest wyrazem działania Ducha Świętego w naszym życiu. Owoc w postaci przemienionego życia, przemienionego języka, przemienionej postawy. Jest to wszystko owoc, który wydajemy wskutek przemiany, której doświadczyliśmy dzięki mocy Ducha Świętego działającej w nas. Ale także owocem jest owoc naszego zwiastowania. Ludzie, którym zwiastujemy Ewangelię i którzy przychodzą do Chrystusa i się nawracają, to jest też owoc, który przynosimy dla Królestwa Bożego, dla Jezusa. Jak również owocem jest czynienie dobra. I w tym aspekcie Jezus tutaj w Ewangelii Mateusza mówi o tym w 25 rozdziale. Czynienie dobra jest przynoszeniem owocu dla Jezusa i Jego Królestwa. Kolosan 1:10 mówi nam takie słowo. Kolosan 1:10. I w tym jest zawarte to, co przed chwilą powiedziałem. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Zobaczcie, abyście postępowali w sposób godny Pana, abyście się zupełnie Jemu podobali. To jest owoc, który przynosimy dla Niego. W naszych sercach jest pragnienie życia dla Jezusa, stosowanie Bożych standardów, upodabnianie się do Jezusa. Jezus się tym cieszy. Jezusa zadowalamy tym. Wzrastając w poznawaniu Boga. Boga to cieszy, kiedy Jego dzieci chcą Go poznawać, zgłębiają Jego Słowo, otwierają się na prowadzenie Ducha Świętego, poznają Boga, Jego naturę, Jego charakter, doświadczają Jego pełni. Ale także to jest napisane, że wydajemy owoc w każdym dobrym uczynku. A więc gdy czynimy dobrze innym ludziom, to przynosimy owoc dla Jezusa. Gdy czynimy dobrze innym osobom, przynosimy owoc dla Jezusa. Zostałeś zbawiony, aby czynić dobrze. Zostałeś wyrwany z tego świata, przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości, aby czynić dobrze. Efezjan, 2 rozdział, 8 werset, 9, 10 bardzo jasno nam tę sprawę przedstawia. Efezjan 2, 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. To jest zbawienie, które otrzymaliśmy. Zostaliśmy zbawieni z łaski dzięki ofierze Jezusa. Jest ona wystarczającą do tego, aby nasze grzechy były przebaczone, abyśmy osiągnęli życie wieczne i byli błogosławieni, szczęśliwi tutaj. Tak? Zgadza się? Tak? 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 O! A, amen. Już teścia usłyszałem to dobrze. Mocne amen. To znaczy mów dalej. I mówię dalej, czytam dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc otrzymujemy zbawienie, na nowo się naradzamy dzięki działaniu łaski Bożej, dzięki cudownemu działaniu i osiągnięciu Chrystusa. Jesteśmy grzesznikami, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy sami siebie zbawić, nie możemy zapracować na zbawienie, nie możemy zapłacić za zbawienie, ale tylko przez ofiarę Jezusa jesteśmy zbawieni, a gdy jesteśmy zbawieni, to On nadaje cel naszemu życiu. Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków. A więc Bóg chce, abyśmy czynili dobrze. Zbawiony z łaski do tego, aby dalej czynić dobrze i przynosić owoc dla Królestwa Bożego. Tytus 3:8 mówi nam tak. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Jak mocno Paweł kładzie nacisk, mówiąc do przywódcy lokalnej społeczności, do Tytusa, mówi, chcę, abyś przy tym mocno obstawał, abyś pamiętał, abyście nie zapomnieli, że ci, którzy uwierzyli w Boga, na nowo się narodzili, stali się dziećmi Bożymi, aby starali się, dokładali wysiłków, starań, aby celować w dobrych uczynkach. A więc, żeby to był nadrzędny ich cel, aby pomagać, aby czynić dobrze innym ludziom, bo jest to dobre i pożyteczne, użyteczne dla ludzi. Gdybyśmy jeszcze dwa przykłady, 2 Tesaloniczan 3:13, tam Paweł mówi, bracia, a dobrze czynić nie przestawajmy. Galacjan 6:10, bardzo podobne słowo, przeto póki czas mamy, czyńmy wszystkim dobrze, a najwięcej domownikom wiary. Przeto póki czas mamy, czyńmy wszystkim dobrze, a najwięcej, najbardziej starajmy się o domowników wiary. Najbliższa nasza rodzina, bracia i siostry w Chrystusie, znajomi, przyjaciele i inni obcy w potrzebie, to nasza przestrzeń do praktykowania miłości bliźniego. Staramy się zaspokajać potrzeby najbliższych, staramy się zauważać braci i siostry w potrzebach w Chrystusie, staramy się zauważać tych, którzy wokół nas mieszkają, żyją, funkcjonują, aby pomagać im. Chcemy zauważać innych w potrzebie i to jest nasza przestrzeń, w której my jako wierzący, nowonarodzeni chrześcijanie praktykujemy miłość bliźniego. Bo kochając Boga, niemożliwą jest rzeczą nie zauważać innych ludzi. Jeśli ktoś mówi, ja kocham Boga i w ogóle nie zależy mu na ludziach, to nie kocha chyba tego Boga, o którym mówi Biblia. Bo ten Bóg, o którym mówi Biblia, jest to Bóg, który kocha człowieka. Jest to Bóg, który zauważa człowieka. Jest to Bóg, który wyciągnął rękę do zgubionego człowieka. Jest to Bóg na wskroś dobry, na wskroś łaskawy, na wskroś dobrotliwy, wyrozumiały i cierpliwy, który zawsze czeka, aby pomóc człowiekowi. A więc jeśli mówimy, upodabniam się do Jezusa, ale nie chcę znać tych ludzi, którzy są wokół nas, a szczególnie braci i siostry w Chrystusie, to coś z twoją wiarą jest nie tak. Coś z twoim życiem chrześcijańskim jest nie tak. Jeżeli mijasz ludzi lub słyszysz o kimś, że jest w potrzebie i ciebie to w ogóle nie rusza i mówisz, a co mi tam, jego sprawa, jego problem, to coś z twoją chrześcijańską miłością jest nie tak. Bo miłość chrześcijańska kocha. Bo miłość chrześcijańska zauważa. Bo ona się troszczy. Bo ona wypatruje. Bo ona chce celować w dobrych uczynkach. Chce znaleźć sobie przestrzeń do tego, żeby móc realizować przeznaczenie, do którego Jezus nas, każdego z nas przeznaczył. Troszkę taka mowa. Przeznaczenie, do którego nas przeznaczył. Nie lubię tak, ale co mamy, tak wychodzi jak brak słów. I proszę Cię, Maryla, żebyś pisała jakieś inne trochę słowa. Potem się mieszam i tak mówię przed ludźmi potem mówić. Wiecie, każdy ma przynajmniej jeden dar. Przynajmniej jeden dar. Apostoł Piotr w swoim liście, 1, 4, 10 powiedział, usługujcie innym tym darem łaski, jaki każdy otrzymał i mamy to robić jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Usługujcie innym ludziom tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas otrzymał przynajmniej jeden dar, uzdolnienie, wrodzone predyspozycje do tego, aby służyć innym ludziom. Przynajmniej jeden. Gdybyśmy popatrzyli na listę darów, i dzisiaj, tak jak powiedziałem, jest to moja część siódma zwiastowania na temat czujności, ale od września po wakacjach chciałbym zwiastować na temat właśnie darów, uzdolnień, talentów, abyśmy zobaczyli, jakie bogactwo, jaki potencjał jest w nas, że Bóg nam już to dał, że jesteśmy już uzdolnieni, że Bóg wyposażył swoje ciało. Będziemy zdumieni, jak wiele darów jest w Kościele. Powiem inaczej. Będziemy zdumieni, jak wiele darów jest w Tobie. Ale często zachowujemy się jak ten sługa z podobieństwa o talentach, który zakopuje dar. I potem mówi, Panie, masz to, co Twoje. I to jest wszystko. A Bóg chce, abyśmy rozwijali, bo Bóg jest twórczy. Bóg chce, abyśmy używali, pomnażali, aby to było widoczne, abyśmy celowali w dobrych uczynkach. Także jeśli Bóg pozwoli, to po wakacjach będę chciał taki cykl nauczania na temat darów, uzdolnień, obdarowań zrobić, wygłosić. Ale na dzisiaj tylko mogę powiedzieć przynajmniej trzy miejsca Bożego Słowa w Nowym Testamencie, które mówią o darach. O darach od Ojca w liście do Rzymian czytamy w 12 rozdziale, o darach od Jezusa w Efezjan 4:11 oraz o darach Ducha Świętego. I są to te dary, które otrzymujemy na czas posługiwania i to są ponadnaturalne zdolności. Ale te wcześniejsze, o których powiedziałem, gdy je czytamy wnikliwie, one mówią o naszych wrodzonych uzdolnieniach, które mamy, predyspozycjach, które Bóg, planując już nasze życie, włożył w nas nasze DNA, abyśmy tym służyli w przyszłości. Tam w liście do Rzymian w 12 rozdziale jest mowa o niesieniu pomocy, o niesieniu słowa inspiracji, prorokowaniu, o nauczaniu, prowadzeniu innych, o zachęcaniu, o obdarowywaniu, o dawaniu, o przewodzeniu i kierowaniu innymi ludźmi, o dziele miłosierdzia, współczucia, o gościnności, o niesieniu pomocy. Gdybyśmy to także przenieśli jeszcze do Starego Testamentu i zobaczyli ludzi, których Bóg wykorzystywał do budowania przybytku, gdy Mojżeszowi dał nakaz, jak ma zbudować przybytek, to w drugiej księdze Mojżeszowej, w 35 rozdziale jest napisane od 30 wiersza, że Bóg specjalnie obdarzył, jest napisane, ja obdarzyłem ludzi zręcznością w rzemiośle, zręcznością artystycznego dzieła, jak rzeźbiarstwo, hafciarstwo, jubilerstwo, smycerstwo. Dalej czytamy w Starym Testamencie o darze tworzenia poezji, tworzenia muzyki, pisania tekstów, pisania wierszy, wielu różnych. I to są dary, talenty, które Bóg daje do tego, aby Kościół mógł funkcjonować, po pierwsze, i aby Kościół mógł być błogosławieństwem dla innych ludzi. Bo do tego zostaliśmy stworzeni. Bóg chce, abyśmy celowali w dobrych uczynkach. Każdy z nas ma coś do zaoferowania innym ludziom. Chciej to robić, bo naprawdę warto. Oprócz satysfakcji, jaką masz, gdy pomagasz innym ludziom, gdy czujesz się spełniony, to otrzymujesz nagrodę od Jezusa. Wracając do naszego tekstu z Ewangelii Mateusza 25 rozdziału, to czytamy w 34 wersecie. Do swoich owiec Jezus zwraca się, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Więc to jest nagroda, którą mamy, wieczność z Jezusem, wyróżnienie za to, że byliśmy wierni, za to, że dobrze służyliśmy, że pomagaliśmy, że wykorzystywaliśmy talenty, dary, wrodzone zdolności, które Pan nam dał. Ja abstrahuję teraz od powołania. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że Bóg także powołuje nas do konkretnych zadań, celów, do konkretnych służb. I to jest też kolejny element naszego służenia. Ale każdy z nas jest powołany, aby celować w dobrych uczynkach, aby nieść pomoc, aby zauważać domowników wiary, a także ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, aby nie być obojętny dla nich i na nich. Więc masz coś do zaoferowania innym. Chciej to robić, abyś mógł usłyszeć, jesteś błogosławiony, odziedzicz królestwo Ojca. bo lepiej jest usłyszeć to, niż zupełnie coś innego. Wtedy tym po lewicy kozłom powie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Podobieństwa mają to do siebie, że Jezus często mówi o skrajnościach, aby pokazać tę różnicę. Tak jak już powiedziałem wcześniej, są to skrajne przypadki, białe i czarne. I ja nie chcę na podstawie podobieństwa jednego, dlatego że nie możemy tak robić, na podstawie podobieństw zbudować teologii, jak to będzie. Nie możemy, bo Jezusowi chodziło o to, że mamy być przygotowani i czynić dobrze. I to była główna myśl podobieństwa. Gdy przyjdzie, będzie nas z tego rozliczał. Jak to zrobi? Nie wiem. Wiem, że ja chcę odebrać nagrodę. Wiem, że ja chcę usłyszeć słowo dobry. Wiem, że ja chcę usłyszeć dobrze pracowałeś. Wejdź do radości Pana swego. Postawię Cię nad wieloma rzeczami, bo byłeś wierny w małym. Bo tak mówi Boże Słowo. To chcielibyśmy usłyszeć. Ale także będziemy, jeżeli nie chodzimy w powołaniu, jeżeli nie robimy to, co powinniśmy robić, to będziemy zganieni. Otrzymamy naganę. Będziemy zawstydzeni. Nie chcę na podstawie tego, co przeczytałem, powiedzieć, że nie będziemy zbawieni, bo to by było nadinterpretowanie. Bo zbawieni jesteśmy z łaski. Kiedy staniemy przed Chrystusem, to jesteśmy zbawieni, bo przed Chrystusem staną Chrystusowi ci, którzy do Niego należą, po to, aby otrzymać albo pochwałę, albo naganę. Ale myślę, że zdecydowanie lepiej jest staniemy przed Nim, usłyszeć słowo dobre, super. Cieszę się, że to, co Ci powierzyłem, wypełniałeś najlepiej, jak potrafiłeś. Do tego chcę nas dzisiaj zachęcić, że każdy z nas ma jakiś dar, że każdy z nas ma coś do zaoferowania i oprócz satysfakcji otrzymujemy nagrodę od Jezusa. Jesteśmy błogosławieni przez Niego tutaj, On nas wspiera, nam pomaga, ale także mamy nagrodę. Ale także otrzymujemy nagrodę tam wieczną. Dlatego pamiętajmy, Kościele Jezusa, zostaliśmy powołani, aby służyć. I każdy z nas ma coś, czym może błogosławić innych. Bądź owcą, a nie kozłem. Żyj dla innych ludzi. Wydawaj owoc. Pamiętaj, praktykujesz wiarę poprzez wyrażanie miłości. Cel jest jeden. Błogosławisz inne osoby na dziś, na bieżąco. Jesteś odpowiedzią na ich modlitwę. Bóg stawia Cię w konkretnym przypadku, w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, aby Cię użyć, abyś był błogosławieństwem dla innych. Ale przede wszystkim Bóg chce, abyś robiąc to, także mógł docierać do ludzi z Ewangelią, aby nie tylko zaspokoić ich potrzeby na dziś, choć one są ważne, ale zaspokoić ich przyszłość, zabezpieczyć ich przyszłość. To jest życie wieczne. Aby mogli spędzić życie wieczne w obecności Jezusa. Aby mogli, tak jak my, pójść w miejsce błogosławione. Aby mogli cieszyć się zbawieniem, które Jezus oferuje każdemu człowiekowi. I to jest nasz nadrzędny cel. Ale robimy to poprzez posługiwanie i pomaganie ludziom na bieżąco, na dziś, na teraz, gdzie Bóg nas stawia po to, abyśmy to robili. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, abyśmy docierali do ludzi, abyśmy pomagali ludziom. Abyśmy byli owcami, które rodzą Boże życie i przekazują to życie dalej. Po to, aby Kościół był błogosławiony, Królestwo Boże poszerzane, Ewangelia zwiastowana. I aby ludzie, patrząc na nasze życie, chwalili Ojca, który jest w niebie. Kiedy to będą robić? Wtedy, kiedy będą widzieć, że kochamy ludzi. Kiedy będą widzieć, że troszczymy się o ludzi. Kiedy będą widzieć, że zależy nam na innych osobach. Wtedy będą dziękowali Bogu za takie osoby jak my, których stawia na ich drodze, po to, aby pomóc im na dziś, ale przede wszystkim, aby pomóc im na jutro, na całą wieczność. Dlatego jesteś Ty i ja potrzebny w budowaniu Królestwa Bożego. Bóg chce, abyśmy byli owcami, które robią dobrze, które czynią dobrze, które celują w dobrych uczynkach. Amen.
Amen.
Powstańmy do modlitwy.